Na falach rozgłośni Białoruś program z pierwszych źródeł. W studiu Jerzy Kuźmicz. Przez kolejne 60 minut zaprezentuję Was Państwo nowości z Białorusi, natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Zostawajcie na falach Radia Białoruś.
Oprócz przeglądów wydarzeń ubiegłego tygodnia ze sfery polityki i gospodarki, w dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł usłyszycie również program w świecie białoruskiej literatury, a więc cały zespół redakcji polskojęzycznej Radia Białoruś zaprasza do wysłuchania dzisiejszego programu z pierwszych źródeł. Po tym wstępie zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości politycznych ubiegłego tygodnia.
Aleksander Łukaszenka złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Drodzy rodacy, z całej duszy składam życzenia z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2023 roku. Piękne święto przypomina o tym, że wielka duchowa droga każdego człowieka zaczyna się z narodzenia w sercu małych ziarenek wiary, nadziei, miłości. Wieczne chrześcijańskie wartości nadają nam sił, łączą narody i kontynenty, natchniają na bezinteresowną służbę bliźniemu, nawołują do wzajemnej powagi, poszukiwania kompromisów. Uroczystości bożonarodzeniowe dla Białorusinów zawsze były błogosławionym czasem. Kiedy stajemy się bardziej dobrymi, miłosiernymi, udzielamy więcej uwagi krewnym, pomagamy potrzebującym, wzmacniamy naszą jedność dzięki modlitwie i twórczości. Ten dzień zanurza nas tradycje narodowe, które historycznie są podstawą społeczeństwa. Jestem przekonany, że dążenie do dobrosąsiedztwa, pokoju i zgody jest podstawą szczęśliwej przyszłości Białorusi. Życzę wszystkim mocnego zdrowia i dobrobytu. Aleksander Łukaszenka podczas święta charytatywnego w ramach akcji Nasze Dzieci proponował zaprowadzić na Białorusi jeszcze jedną tradycję noworoczną. Drodzy przyjaciele, moi mali przyjaciele, chcę przede wszystkim złożyć życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku. Święta cudów, radości i prezentów, powiedział Aleksander Łukaszenka. Według niego każdy kraj jest silny swoimi tradycjami. Jeśli mówimy, że kraj jest suwerenny, niepodległy, to znaczy powinny istnieć swoje tradycje. Stare białoruskie mamy wiele takich tradycji. Jeszcze jedną taką tradycją oznaczył jest bal noworoczny w Pałacu Niepodległości. Aleksander Łukaszenka przypomniał jego historię. Zorganizować takie święto przed Nowym Rokiem postanowiono kilka lat temu, naśladując bal wedeński. Na początku Austriacy takie zaproponowali, bal w Pałacu Niepodległości ma być wedeński. Ale wtedy powiedziałem, dlaczego bal wedeński. Przeprowadzimy białoruski bal noworoczny. I to stało się tradycją. Teraz mamy kolejną tradycję, choinka noworoczna z prezydentem, dodał.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Зорка упала новогодней ночью, загадай жадание, загадай. Будется яно, як сон пророчий, светлой песней Новый год летай. Новых добрых хлопотов и маров, от тебе чакаем Новый год. Больше не видает жизнь осмарной и весело-радостных приход. Новый год, Новый год, много цудов и пригод. Мы закроем и застрянем Новый год, Новый год, Новый год, без неогоды, без тугод, ай, летять годы на взлет, с Новым годом, Новый год, ай, летять годы на взлет, с Новым годом, Новый год. Каханья у каждый дом, хай крылом анёла сархинай.
приотурить вас своим святом. Новогодней ночью упала зорька, загадай жадание, загадай. С Новым годом, родная сторонка, с Новым годом, белорусский край. Новый год, Новый год, много чудов и пригод. Мы закружим коробок и сустренем Новый год. Новый год, Новый год, без неохоты, без турбот. Хай летят годы на взлет, с Новым годом, Новый год. Хай летят годы на взлет, с Новым годом, Новый год.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom Radia Białoruś. Życzymy zdrowia i szczęścia.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmin z programem Dziedzictwo. Dzisiaj został poświęcony tradycjom bożonarodzeniowym. Pierwsza wzmianka o Bożonarodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia, dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze Słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając Go Słońcem Sprawiedliwości. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga osoba boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyście obchodzonym świętem. Jest to święto rodziny, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi. Sięga tradycjami dawnych czasów. Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z zapadnięciem zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy, pinił wytrywanej przez dzieci. Zaczynano oddzielenia się opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Piękny ten zwyczaj zachował się na Białorusi do czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór roku, gdy pod piękną braną choinką znajdują prezenty, o których marzyły. Opowiedziała kierowniczka oddziału folklorystyki i kultury narodów słowiańskich Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi Tatiana Wałodzina.
Jeśli mówić o naszych tradycjach, то тогда Новый год и вообще отмечался не один день.
Если говорить о нашей традиции, то Новый год был обходен не в одном дне, а через целый долгий окрес. Warto podkreślić, że podobnie jak i w Europie Zachodniej, najważniejszy był nie Nowy Rok, który jest tylko jednym z punktów w systemie rytuałów, obyczajów, obrządków, ceremonii, które miały nazwę i dotychczas mają nazwę Boże Narodzenie, kolenda. W tym okresie świątecznym są wydzielane trzy podstawowe punkty. Pierwszy punkt to 24 grudnia, to Wigilia dla katolików. Na stole powinny być potrawy postne 3, 9 albo 12. Obowiązkowo tak zwana kucja, kasza. Ludzie czekają na pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie. Przecież gwiazda betlejemska ogłosiła całemu światu o narodzeniu Zbawcy Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie związane również z kolędą, czyli chodzeniem po domach, życzeniami świątecznymi. Ludzie zakładają odpowiednie stroje, maski, odwiedzają domy, życząc gospodarzom szczęścia, powodzenia, dobrobytu. Za tydzień natomiast 31 grudnia, 1 stycznia obchody Nowego Roku. Przodkowie Białorusinów właśnie w tym dniu świętowali szczodrą kutię, to znaczy, że zasiadali przy stole i spożywali potrawy mięsne, niepostne. Również po domach chodzą kolędnicy.
Którzy będą chodzić kolędowczyki?
Na wsi stawiano kiedyś często niewymocone snopy zboża w czterech kątach izby, w której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, że o północy zwierzęta rozmawiają ludzkim językiem, lecz podsłuchanie takich rozmów nie przynosiło szczęścia. Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół wigilijny. Najważniejszym, najbardziej wzruszającym momentem było jest dzielenie się poświęconym opłatkiem. Dawniej opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś są białe i ozdobnie wytłaczane. Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, czyli dar ofiarny. Dawniej człowiek składał ofiary nieznanym siłom, wodzie, piorunom, wiatrom, by uczyć się od tego wszystkiego, co mogło mu zagrażać. Praktykę pieczenia chleba prześnego, niekwaszonego, takiego jakiego używał Pan Jezus przy ostatniej wieczerzy, pochodziła z czasów biblijnych od Mojżesza. Nie zachowało się w kościele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy, pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechniał się na całą Europę. Opłatek używany był jednak wyłącznie do mszy świętej, do konsekracji komunikatów dla wiernych. Dopiero od XV wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił jego masowy wypiek. Był przekąską do wina, środkiem do pieczętowania listów, smarowanym miodem, był przysmakiem dla dzieci. Pięknym dawnym zwyczajem jest zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych, tak aby w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny. Nierozłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi się od słowa kalendę, tak bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Nowe kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia, obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł stary pogański zwyczaj obchodzenia kalend. Zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób do języka weszło łacińskie słowo kalendę, czyli kolenda. Kolendą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale także zwyczaj obchodzenia po domach z życzeniami świąteczno-noworocznymi czy odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. Trudno dziś ustalić dokładnie czas, kiedy pierwsze kolędy pojawiły się na naszych ziemiach. Prawdopodobnie mogło to być już w XIII wieku, kiedy przybyli ojcowie franciszkanie. Wzorem założyciela swego zakonu, świętego Franciszka z Asyżu, który pierwszy urządził żłobek wyobrażający Boże Narodzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni to zaczęli urządzać po kościołach szopki, oni też pierwsi organizowali jasełkę, ruchome przedstawienia scen Bożego Narodzenia. Przy takich widowiskach na pewno śpiewano też i stosowne pieśni, jednak z tego czasu nie zachowała się ani jedna kolęda. Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą z XV wieku, najpopularniejsze z nich to kolęda Anioł Pasterzom Mówił. Kolędy nigdy nie poszły w zapomnienie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy młodzi i starzy. Przekazywano je z pokolenia na pokolenia, gdy wynaleziono dróg, drukowano je i zbiory takich kolęd i pastorałek zwano kantyczkami. Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a największych rozkwit datuje się na wiek XVII-XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy jak Wśród nocnej ciszy, Lubajże Jezuniu, Bóg się rodzi i inne. Przypomnę, że słuchają Państwo programu Dziedzictwo w studiu rozgłośni Białoruś, Jerzy Kuźmicz. Dzisiejszy program jest poświęcony tradycjom bożonarodzeniowym. Pięknym zwyczajem są również odwiedziny duszpasterskie, kiedy ksiądz proboszcz odwiedza domy swoich parafian. Dawnie odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy Rok lub dnia następnego, kończono w święto Matki Bożej Gromnicznej. Obecnie wizyty duszpasterskie trwają zazwyczaj dłużej. Na Wigilię Bożego Narodzenia niemal każda rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Choinka w obecnej formie przyjęła się dopiero w XVIII wieku, zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Kościół był początkowo niechętny temu zwyczajowi, lecz szybko nadał choince chrześcijańską symbolikę biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła trzech króli do dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jako kruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubierano także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale prezentowała się postać świętego Mikołaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do trzech króli. Obecnie wystrój choinek znacznie odbiegał od dawnych prostych ozdób i palących się świeczek. Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. Na Białorusi święto obchodzi się w zależności od rodziny regionu, zaczynając od katolickiego po prawosławne Boże Narodzenie, które przypada na dzień 7 stycznia. Katolickie tradycje bożonarodzeniowe są kultywowane w naszym kraju, w którym mieszka około 1 500 000 katolików. Część z nich stanowią Polacy, więc w wielu przypadkach białoruskie tradycje katolickie są zbieżne z polskimi lub wprost wywodzą się z polskich. Większość katolików zasiada z własną rodziną przy wieczerzy wigilijnej 24 grudnia, dzieląc się opłatkiem, składając sobie życzenia, śpiewając kolędy. Na stołach pojawia się 12 potraw, m.in. ryby i kutia, a po wieczerzy wigilijnej cała rodzina wyrusza do kościoła na pasterkę. W odróżnieniu od chrześcijan zachodnich świętujących narodzenie Chrystusa 25 grudnia, większość prawosławnych obchodzi to święto 7 stycznia. 13-dniowa różnica w obchodach bierze się ze stosowania różnych kalendarzy. Kościół prawosławny nie przyjął reformy kalendarza wprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Różnice między starym kalendarzem juliańskim, stary styl, a gregoriańskim, nowy styl, wynosi obecnie 13 dni. Do IV wieku obchodzono Boże Narodzenie 6 stycznia jako święto Teofanii, objawienia. Włączano do tego zarówno Boże Narodzenie, Chrzest Pański, jak i pierwszy cud w Kani Galilejskiej. W 377 roku święto zaczęto też obchodzić 25 grudnia razem z Kościołem Zachodnim. Tyle, że po zachodniej reformie kalendarza data świętowania obu kościołów znów się rozeszła. Boże Narodzenie jest w prawosławiu jednym z 12 tzw. wielkich świąt, a także jednym z 4 spośród nich, które jest poprzedzone postem. Trwa on 40 dni. Post kończy się Wigilią. Święta trwają 3 dni, nie licząc wieczoru wigilijnego, aby w ten sposób podkreślić udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia. Wieczerza wigilijna jedyny posiłek w ciągu dnia poprzedzającego święta Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się od modlitwy. Wiernie dzielą się prosforą, czyli wypiekanym przaśnym chlebem, odpowiednikiem opłatkę w kościele katolickim. Na wigilijnych stołach pojawiają się tradycyjne potrawy jak karp w galarecie, pierogi z grzybami i kapustą, czy barszcz z uszkami. Podobnie jak u katolików, u prawosławnych jest też sianko pod obrusem i dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Pierwszego dnia świąt obchodzi się narodzenie Jezusa w Betlejem, a w cerkwiach odprawiana jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Drugiego czci się Najświętszą Marię Pannę, która narodzinami dzieciątka połączyła ze sobą niebo i ziemię. Trzeciego dnia wspomina się pierwszego męczennika świętego Stefana, który oddał życie za Chrystusa narodzonego w Betlejem i zmartwychwstałego. Drugiego i trzeciego dnia świąt w cerkwiach odprawia się liturgię świętego Jana Złotoustego. W cerkwi nie ma żłóbka. Wiernie adorują ikonę Bożego Narodzenia, w której opowiedziana jest cała historia święta. Ikona wystawiana jest zawsze na środek świątyni. W cerkwiach ubrane są choinki. W świąteczny czas wierni prawosławni pozdrawiają się słowami: Chrystus rodził się, Bóg woplacił się. Opowiedziała kierowniczka oddziału folklorystyki i kultury narodów słowiańskich Instytutu Sztuki Etnografii i Folkloru Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi Tatiana Wałodzina.
I trzecia точка рождественских праздников, колядных праздников – это крещение.
Trzecim punktem świąt bożonarodzeniowych jest chrzest Pana. W kościołach ludzie biorą wodę święconą. Jest te wszystkie punkty – Boże Narodzenie, Nowy Rok, Chrzest Pana, a najbardziej te dwa ostatnie punkty są bardzo czekane, szczególnie przez dziewcząt, które chcą się dowiedzieć o swym przyszłym mężu. Mam na myśli, że podobnie jak wróżono wcześniej, tak pewnie wróżą na to i obecnie. Co to w ogóle jest ten cykl kolędowania? Przecież jest to okres przesilania zimowego, słonecznego, więc wcześniej ludzie uważali, że zacierają się granice między światami, że można obcować się z duchami, że można zajrzeć tak do przeszłości, jak i przyszłości. Właśnie w tym celu wróżono. Na przykład stawiano na progu domu koguta, przecież próg również był uważany za granicę między światami. Sypano przed tym kogutem kilka kubek ziarna, jedna kubka od jednej dziewczyny, więc patrzono, jaką pierwszą kubkę będzie dziobał. Właśnie ta dziewczyna pierwsza wyjdzie za mąż. Natomiast jeśli nie ma koguta, na przykład w mieście, to kota albo psa przez cały dzień nie karmiono, by był głodny. Dziewczyny na progu kładli bułeczki lub placki i obserwowały, czy ją pierwszą wezmie. Mogę oznaczyć, że podczas ekspedycji folklorystycznych napisywaliśmy bardzo ciekawe opowiadania o tych wróżbach. Kiedy nie prosto, na przykład pies wyznaczał porządek za mąż pójścia, lecz w pełnym stopniu i los tych dziewcząt. Jedna babcia mi opowiadała, że pies schwycił placek, zjadł, drugi również, a jeden placek zaniósł do kąta i tam rzucił, co było złym znakiem. Więc ta dziewczyna wkrótce umarła. Najbardziej śmiałe dziewczyny wróżyły z lustrem. Lustro jest dość niezwykłym symbolem, jest swego rodzaju oknem do innych światów. W okresie bożonarodzeniowym nocą dziewczyny zbierały się na strychu lub w pomieszczeniu, gdzie nikt nie mieszka, nie ma obrazów, stawiały lustra, zapalały świece. O północy patrzyły w lustro, gdzie mógł ukazać się nie tylko przyszły narzeczony. Jeszcze raz warto podkreślić, że te wszystkie wróżby to żadne żarty. Obecnie odbieramy świat bardziej realistycznie, natomiast wcześniej wierzono, że właśnie w tych dniach można dowiedzieć się o swym losie.
W to, że w te dni, noce można uznać swoją судьбу.
Na tym, szanowni słuchacze, dzisiejszy program Dziedzictwo prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Był poświęcony tradycjom bożonarodzeniowym. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom Radia Białoruś. Życzymy zdrowia i szczęścia.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Na czym różnił się konkretnie tydzień ubiegły z punktu widzenia gospodarczego, dowiecie się Państwo za chwilę.
gospodarkę przyzwyczaiła się do nowych warunków, wszystkie zadania w 2023 roku powinny zostać zrealizowane. O tym powiedział szef białoruskiego rządu Roman Hałauczenka podczas posiedzenia Rady Obserwacyjnej Banku Rozwoju Białorusi. Rola Banku Rozwoju jest istotna w realizacji jednego z podstawowych zadań, które ma przed sobą gospodarka w 2023 roku, osiągnięcia parametrów przewidzianych przez rozporządzenie głowy państwa. Przypomnę, że to tempo wzrostu PKB 103,8%, zwiększenie eksportu o 5,5%, wzrost inwestycji o 22,3%. W tych warunkach, w których pracowaliśmy w 2022 roku, będziemy na pewno pracowali w 2023. Oddziaływanie szokowe, które być może na początkowym etapie odczuwały niektóre dziedziny gospodarki, już minęło. Gospodarka przyzwyczaiła się do sytuacji, stwierdził Roman Hałauczenka. Mimo całkiem oczekiwanego obniżenia produktu krajowego brutto w 2022 roku, mamy znaczne pozytywne zmiany. Dzięki podjętym przez rząd zabiegom udało się zmniejszyć inflację. Obecnie obserwujemy procesy deflacyjne. Oczekuje się, że zgodnie z wynikami roku utrzymamy się w ramach 13%, oznaczył premier Białorusi. Szef rządu zwrócił uwagę na to, że udało się nie dopuścić nagłego, szybkiego obniżenia dochodów mieszkańców Białorusi. Roman Hałauczenka podkreślił, że Bank Rozwoju ma przed sobą zadanie sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarki i realizowywać zaplanowane przedsięwzięcia w sprawie kredytowania rozmaitych projektów. Kluczowym zadaniem dla banku jest zabezpieczenie, zwiększenie inwestycji i wzrostu eksportu. Przypomnę, 129 projektów regionalnych zostały zaplanowane na 2023 rok. 59 projektów zastępujących import, 12 integracyjnych. Bardzo ważne jest zrozumieć, o ile wskaźniki działalności banku odpowiadają postawionym zadaniom. Szczególne zainteresowanie wywołuje rozwój regionalny program Jeden Rejon, Jeden Projekt, dodał premier. Obwód brzeski Białorusi w 2022 roku prawie o 1/3 zwiększył liczbę eksportu artykułów żywnościowych i towarów rolno-spożywczych. O tym poinformowano w brzeskim obwodowym komitecie wykonawczym. Dostawy eksportowe w styczniu-październiku 2022 roku wzrosły o 38% co do poziomu 2021 i wyniosły 1 800 000 000 dolarów, czyli 26,8% od całej liczby eksportu artykułów żywnościowych i towarów rolno-spożywczych przez Białoruś. Międzynarodowe Sympozjum Kondyterów Food Prom Konfekcjonerii przejdzie w Mińsku w dniach 24-25 maja 2023 roku. O tym poinformowano w służbie prasowej koncernu Białdziar Haczpram. Podczas sympozjum zostaną omówione aktualne zagadnienia rozwoju rynku wyrobów kondyterskich na Białorusi, w krajach Eurazjatyckiej, Unii Gospodarczej, trendy światowe, doświadczenie czołowych przedsiębiorstw, kwestie standardyzacji, regulowania technicznego oraz wiele innego. Przedsięwzięcie stawia przed sobą zadania w sprawie rozwiązania problemów integracji, współdziałania praktycznego, wymiany doświadczenia, perspektyw rozwoju branży kondyterskiej, zapoznanie z innowacjami branży i osiągnięciami w dziedzinie technologii i sprzętu, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z producentami, popularyzacji rodzimych wyrobów i poszukiwania dróg podniesienia potencjału eksportowego. Podczas sympozjum zostaną zorganizowane dyskusje, okrągłe stoły i spotkania nieformalne. Również przejdzie wystawa, prezentacja producentów i eksporterów surowców, sprzętu i wyposażenie dla branży kondyterskiej. Organizatorami przedsięwzięcia są koncern Białdziar Haczpram przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Białorusi oraz Centrum Naukowo-Praktyczne Narodowej Akademii Nauk Białorusi do spraw żywności. Przeszła wideokonferencja poświęcona nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami Białorusi i Pakistanu w dziedzinie przemysłu metalowego. O tym poinformowano w Narodowym Centrum Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Organizatorami przedsięwzięcia były Narodowe Centrum Marketingu i Ambasada Białorusi w Pakistanie. W ramach wideokonferencji białoruskie przedsiębiorstwa przeprowadziły prezentację wytwarzanych wyrobów. Również zostały zorganizowane dwustronne spotkania z przedstawicielami Pakistańskiego Związku Wielkich Producentów Branży Metalurgicznej. Suma wytworzonych przez Ministerstwo Przemysłu w 2022 roku zgodnie z zadaniem rządu wyrobów zastępujących import wyniesie 4 600 milionów dolarów. O tym poinformował wiceminister przemysłu Aleksiej Kasłow. Według niego w warunkach presji sankcyjnej zastępowanie importu jest ważnym mechanizmem funkcjonowania sektora przemysłu maszynowego kraju. We'll be right back.
Містечко Хульшани разом з замком древняним є знано 13 віку. Розміщуючи на взгужу на джеком корабелі, приналежало найперв до ксьонжонт хульшанських. Пужній в Адаліні представичілі знаного роду біворускіго Сапіхові. Хульшани знані сум предовшистким джінки своєму замкові, знищеному в першій полові 17 віку і одинцему найбарджі значонце зміни в архітектурі ойчистий. Грубе муро обронче, характеристичне для будовництва замкового 16-го століття, уступило для елевації мішканьових, натомість в баштах улюкувавши поміщення господарче. Дуже чи композиція замка Хольшанського припомінув чесне замки холендерські. Тлумачуще то уживеними нашими контактами з Європою Західню. В віку 17-му замок Хольшанський зачав приходити з рунг до рунг, поки колійний господар не зачав висадзати щани замка в повітря, цього зач спредавач на будови кочем. В тій хвилі замок чека на реставрацію.
Białoruś jest krajem mającym bogatą tradycję kulturalną. Kraj kontynuuje swoje tradycje, każdego dnia odbywa się wiele imprez. Więc zapraszam do przeglądu wiadomości kulturalnych w prezentacji Tatiany Maksymczyk.
Народовий академіцький театр драматичний імені Якуба Коваса в Вітебську запрошує на прем'єри башні «12 місяці». Байка «О добрим серцю і ясної душі» зостала запрезентована на сцені театру по раз перше. Новорочний спектакль заховує свою сценарію, створений через Самуїла Маршака під час Великої війни ойчизняної на підставі чеської легенди. Єднак то бенже нова швінтечна байка відбук фабули класичної оповіділі в театрі драматичним. Інсценізація і сценографія створив Андрій Жигур, строя Світлана Макаренко, музика Михайла Рудака, хореографія приготувала Діана Юрченко, додалі в театрі. Рівніж на сцені камеральний обок швінтечний хоїнки відбендом ще представлення з удялом головного чародія новорочного Дядка Мороза і його внучки ораз інших. Обежить спектакль можна до 8 стичня. Байки новорочном гвяздозбір Жубра можна обійжити в Палацу Републіки до 5 стичня. Агата Мацко є головним режисером байки. Музика створили Євгеній Олейнік ораз Юлія Бикова. В подставі фабули магічна подруж співчасних білоруських учнів до гвяздозбіра Жубра. Рівніж запланована є акція «Швінтечна» з врученням презентів новорочних для дітей, які осінгнели сукцес в науці, творчості ораз для дітей з чарочинців, особ непевно справних представителі родин велюдетних. Інтерактивна вистава «Магія байки новорочної» зостава утварта в Мохилєві. Отим поінформовано на салі виставовий музеум історії Мохилєва. Незвикла експозиція новорочна є виніким творчої співпраці музеум історії Мохилєва ораз регіональних театрів ляльок і театрів драматичних. Програм вистави бенді цікавий зарівно для дітей, як і для дорослих. А хто же бендом читач байки новорочне, зостаном зорганізовані варштати. Для мешканців і гості Мохилєва організатор же шикує квізи, гри і загадки. Буде працювати швінтечна стрефа фотографічна. Персонажі мітології білоруської бендом спотикають гості резиденції Дядка Мороза в Пінськім районі. Планує ще ж резиденція утворить своє дві для звідзяюнцих 12 грудня в Центрум традиційної культури «Дідіцтво Полєща» в Евші Марчиці. Од 2016 року, в преддень Нового року, традиційно отвіраємо резиденцію Дядька Мороза. Пропонуємо дітям відвідати інтерактивний спектакль. Представлення можна обіжити до 19 січня. В року біжонцем бухатерами зостануть персонажі білоруської мітології, оповіділі в Центрум культури і биту. Звідзеюнце Центрум споткаємося з білоруським владцом Жіми Жюжом, з Лечним Брушком Зазовком, Пущевіким і Ягінем. Дядьким Морозом і Снежком. Для гостя шикує весові гри і конкурси. В Народовому музеум історичним трива вистава «Музеум оздоб Хоєнкових». На виставі звідзеюнця потрафен зобачить около 2000 експонатів з 70 країв свята. Експозиція є частиною найбільшої в світі колекції оздоб Хоєнкових, котром цьогорочня взбогацеюн новими експонатами з різних країв. В музеум каждое дитятко потрафи занужиться в магічному світі байки новорочний, дорослий повруче до дитинства. Експозиція оповість історія повстання бомбек і інших оздоб від полови 19 віку до współчесності. Звідзеюнце вистави запознаємося з новорочними традиціями країв європейських ораз Конго, Перу, Індонезії, Нової Зеландії. Єдним з головних експонатів проєкту бенджі між іними традиційне мініатурове інтерактивне місто Боже Народзеньове, відзначили в Народовому музеум історичним. Чи на стегу стичня Великий театр Білорусі запрашує на баль? Великий баль в Великім – то шелест в спанялих дамських сукні, стилізованих під моди міньоних віків, весовий сміх, бжиньк келішков, смішне довчіпи, швітна музика і ружна танця – від вальця до полонеза. Також артисти і музиці, хто вже співають і грають для публічності. Чи хто же там були, це наймні раз, взбогачили своє життя незапомняними враженнями. Дуже проєкт культуральний Великого театру став ще юж традицією. Мішканці Мінська навіть не воображають перший місяць року без тієї великої урочистості, на котором приїжджають пані в сукнях вечорових і пінкних спудницях, а меншчижні в елегантських гарнітурах і навіть в смокінгах і фраках.
Міцкевич і Купала у духовому діалогу «Под небом ойчистим». Новогрудчизна. Хто кедикольвек познав те нороче законтек свята, вілікротні описуваний і опеваний, не може о нім вспомніч без сентименту. Лагодний краєобраз, спокійна характери і сердечність мішканців. Вщерод народовощі, учісканих пшез заборців, панувала атмосфера взаємної толеранції, в которой виховало ще веле поколінь білорушинов, поляков, литвинов, росян, жидов, татаров. Новогрудчизна, заощє і в'язинка. То для Міцкевича і Купали поетицька колемка, альма-матер, родинне гнездо, їх генетичне поле духової і фізичної пристчені. Гвязда Адама забуйсла на небі в ноць вігілійну, найдужшу в ноць в року. Гвязда Янки забуйсла в найкрутшу ноць черцову. Де в лєще квітнув щенщем папроче. Є ще веньше враження бучі загадковощих смерчі. Обидва й стали ще офірами в тим самим очинку часовим, яким ще уроджілі. Кажний донжив до замкненча особістего кола, а в паже обрамовуєм праві ідеальні рочний календаж. Дві епоки дав у людськощі двох поетів-титанов, хто же започанкували два романтичні нурти в польській і білоруській літературах. І те два початки б'ємо з єдного жрудла історичного, ім'я Турего Парнас Новогрудсько Німінське. В окульних гармонії свята Міцкевич і Купало символізує найвенкший прояв духа в нашому краю. Творжом єдин великий свят духовий. Дійш маємо подстави до ствердження, що Міцкевич і Купало сон взоровим прикладом білорусько-польських культурово-літератських пов'язань, естетичні найчистших, політичні уміркованих. Купало високо ценив польську літературу, удаючи її переваги в порівнянні з іншими, бо знайдував в ній то, чого шукав – ідея вольності і неподлеглості, аби можна було людьми зватися. У Купалі, як і у Міцкевичу, писано і розправляно вірі і розмаїче, об'єктивні і суб'єктивні. Правда і кламство до дійсь тривають в стані вальки.
В nie wolne, staramy się rozmaicić nasze audycje, projekty, które służą rozpowszechnianiu wiedzy o kulturze białoruskiej, m.in. o literaturze. A więc zapraszam do słuchania projektu w świecie białoruskiej literatury.
Szanowni słuchacze, dzisiaj w projekcie W świecie białoruskiej literatury przedstawiam powieść Michała Pawlikowskiego Wojna i sezon. Michał Kryspin Pawlikowski urodził się w 1893 roku w Mińsku. Jako syn Kazimierza, znanego adwokata i ziemianina, uczył się w mińskim gimnazjum, a następnie studiował prawo na Piotrogrodzie. Po wybuchu I wojny światowej przerwał naukę i pracował jako urzędnik, a także służył krótko w 19. myśliwskiej skadrze lotniczej. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie powrócił do pracy urzędniczej. Wiele też publikował, głównie artykuły o tematyce prawniczej i myśliwskiej oraz felietony. W 1938 roku znalazł zatrudnienie w Toruniu, skąd po wybuchu II wojny światowej trafił do Dubna i został na krótko aresztowany przez Sowietów. Następnie wyjechał do Wilna, a stamtąd do Szwecji, gdzie założył i redagował Wiadomości Polskie. W 1943 roku znalazł się w Londynie, a w 1949 został lektorem języka polskiego i rosyjskiego na University of California. Cały czas publikował w wielu znanych czasopismach emigracyjnych. Zmarł nagle w 1972 roku na Hawajach i tam został pochowany. Do jego najważniejszych dzieł należą powieści Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irtyńskiego oraz Wojna i sezon, a także szkice zebrane w tomie Brudne niebo. Proponujemy posłuchać powieść Wojna i sezon w interpretacji Małgorzaty Zacharii. Głębokie było małym miasteczkiem, gdzie każde dziecko znało braci Rodominów. To też po kilku dniach zaresztowano ich jako wrogów ludu i osadzono w więzieniu. Odtąd dalsze losy braci Rodominów nie są znane dokładnie. Ktoś dzielący z nimi cele w więzieniu w głębokiem mówił, że bracia wciąż się kłócili o szczyptę machorki lub o skorynkę suchego chleba. Jakaś pani widziała Rodego, jak ciężko utykając szedł w grupie więźniów eskortowany przez krasnoarmiejców. Dojrzał tę panią w tłumie i na jej nieme pytanie skrzywił się i machnął ręką w kierunku wschodnim. Jeszcze inna pani jechała w bydlęcym wagonie z jakimś zawszonym i przymierającym głodem Rudominą w głębi Rosji. Jesienią 1941 roku, w kilka miesięcy po słynnej amnestii. Czy to był nasz Rudy, nie wiadomo, prócz bowiem trzech naszych braci Rudominów byli inni Rudominowie w Dziśnieńskim. Istnieje też wersja, czy może tylko przypuszczenie, że Rudy został, jak wielu innych, zastrzelony na trakcie połockim, gdy wskutek kulawej nogi nie mógł dotrzymać kroku pędzonym na wschód więźniom. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rudy zginął gdzieś w Rosji i że koniec tego Wesołka na pewno nie był wesoły. «Конання старого Вільна». По пану Бечковічу, нудним воєводзе, як го мяв назвать Пілсуцький, пришеду пан Владислав Яшчоут. Найлепший, найрозумніший воєвода, якого віддяло Вільно, а може й Польська. Трудно повідять, чим здобув собі серце вільнян. Не був пенькний і гуваткий, як пан Рачкевич. Не був з Монгольська екзотичний, як пан Кіртикліс. Надто був обцивільну і уродзенням, і традиціями. А єднак покоханого одразу, а по двох і пів латах жегнаного з жалем і тривогом, хто бенде його настенцем. Єдно в нім будило з місця шацунок і зауфання, був взросту слушнего, рачей тенгі, і мовив пінкним глибоким басом, который припомінав Тадеушові бас неоджалуваного Каміля Мацкевича. Був теж першожентним мовцом. Тадеуш не раз подівяв, як в примовеннях експромту бас його будував просте, мондре, а єдночасно нескажітельне під взглядом складні здання, яке можна було без шкоди для ефекту люб граматики застенографовать субово в субово люб утрваліч на ташмі чи пличе. Впроваджив теж до ужендування дві мондре засади. По-перше, знюсув ідіотичний обов'язок праці сповечної від ужендників вимагав тільки жительного виконування обов'язків службових. По-друге, зажучив задавньоний в польській адміністрації звичай приймовання ще. Нігди не бував в бюже по годинах службових і унікав всяких з'їздів і конференцій. А рівночасно вправляв в здумення Тадеуша і бардзей ритонованих урзендників здольнощом хвитання бика за роги, то значи умів з блискавичним швидкощом зорієнтуватися в найбардзей завілій справі, ктурому реферовано, і поставить трафном діагнозе. Тадеуш не раз мислял, як моцним і грозним противником був би в ролі обронці люб прокуратора, зважча вобец великого дару красомувства. І дивив ще, чому пан Яшчоут обрав собі за завод бюрко адміністратора. «Бо єсть страшним ленєм», – вияснив Тадеушові певін урзендник з гатунку тих, «ктурим незаватвьона справа адміністраційна спендзе сен сповіки проваджі до вжодов вжовонтку». Тадеуш вестхнув і помислив, як бардзо життя було би щасливіше, гдиби всісти дигнітажі були ленями, типу пана Владислава Яшчоута. По смерті Пілсудського всістко шло наразі правим без владу. Дух його панував в часі пару лет тяжкої хвороби, і дух тен тривав час якийсь по його смерті. Але пізній зачало ще дять в Варшаві так звана декомпозиція. Зрештом, зв'ястуни тієї декомпозиції з'явилися значно вчесніше. Наприклад, Впроваджено екзаміни з язика польського для рабінів, це було для Тадеуша і радці Віктора Петровича жрудвим невичерпаним анекдот, леч для рабінів було тільки жрудвим удреньки. Проводзовно теж не мондрий препис, же старостом гранічним може бути тільки екс-офіцер. В виніку одвовано з повятів гранічних енергічних цивілів, наприклад, пана Віктора Нєдвіцького з повяту Віленсько-Троцького, а на їх місце посадзоно файтуаповатих бивих офіцерів. А він з вілейце повятовий ужендовав пау Ноє Гебауер, а в молодечні пан Єжи де Трамекурт. В зв'язку з тими двома номінаціями білорусіні дивувалися. Яких тільки старостав не назначають, не Байер і Крадєкур. В Вінчанах замість культурального пана Журавського назначено пана Мидлажа, який був так званим направячем. Мяв опінії левіцовця і антиземянина. В зв'язку з тим номінацією оповідано таком анекдоти. Почонгем їхав пан Геронім Мол. В пшеджалі сиділа заживна, але о дощ мілої повішховності блондинка. Пан Мол, який помімо посідання з сівих волосів ораз внуків мав ще крев горонцом, зачав фліртовати з незнайомим. Блондинка, яка пана Мола знала, з відзення повідяла: «Не розмовляв би пан зі мною, гдиби пан відділ, ким єстем». «Не розумім». «Єстем Мидляжова». «Ах, дорога пані, часи са демократичні. Хто зараз на такі речі звраца увагу? Я, наприклад, єстем грабіом, а займуюся гандляжем. Цуж то мені може обходити, що монж пані вирабє мидво?» У року 1935 на воєводи Віленського назначено полковника Людвіка Бочанського. Повітано го радше прихильне, пам'ятаючи його акцію полонізаційну в окресі, коли був доводцем полку в Молодечні. Певін гатунок жем'ян уважав тем акцію за велику заслугу. Був дуже низького взросту і щуплий. Зощенко повідав кедись, що ціле зло на світі походить від люду малого взросту і щуплих. Чи Зощенко мав рацію, чи ні, о тим можна би дискутувати. В кожному разі до пана Бочанського пасовав вірш зі старого полонеза: «Не так ін ілло темпоре бивало, нікт го не позна, шефц чи воєвода, кожний з лясечка, бо діж така мода».
wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim słuchaczom Radia Białoruś. Życzymy zdrowia i szczęścia.
Хай панують над принукой, кабаш к небу лед узмахи. Кинем поклич гулка звонны, а до конца, свет покличем мертво сонны, аж до солнца, с Новым годом, что крымицей, новой пойдет. Чаруем мимоходом, доли ходы думкой краской. Над землей зардить веселка, после бура у лиха летел. Батьку, мать и жить нелегко, хай же легко живут дети. Кинем поклич гулка звонны, а до конца, до конца. Свет покличем мертво сонны, аж до солнца.
Зима на радио Беларусь.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program z pierwszych źródeł dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.